WD Schary Space. Pamięć masowa na rynek SOHO. 19 stycznia 2009.00. Pamięci typu NAS Network Attached Storage wydają się ciekawą alternatywą dla serwerów plikowych. Są one zwykle sporo tańsze od serwera, a możliwość łatwego zarządzania nimi przez przeglądarkę internetową sprawia, że może to robić osoba niekoniecznie będąca ekspertem w dziedzinie IT. Pamięci typu NAS Network Attached Storage wydają się ciekawą alternatywą dla serwerów plikowych. Są one zwykle sporo tańsze od serwera, a możliwość łatwego zarządzania nimi przez przeglądarkę internetową sprawia, że może to robić osoba niekoniecznie będąca ekspertem w dziedzinie IT. W ostatnich dniach września up.rok do grona firm oferujących rozwiązania NAS dołączył Western Digital z produktem Scharo Space. Pamięć sprzedawana jest wyłącznie z dyskami, oczywiście też WD, i w zależności od wariantów w tej samej obudowie zainstalowane są 2 lub 4 dyski. Prezentujemy nasze wrażenia z pracy z tym urządzeniem. Dla porównania warto też zajrzeć do numeru 10/2007 NetWorld, gdzie były omawiane pamięci Netcarra Adynas NV Plus oraz ZXL NSA 2400. Domyślnie macierz pobiera adres IP z serwera DHCP. Dostępne na załączonej płycie narzędzie odnajdzie urządzenie w sieci i ułatwi połączenie się z nim. Niestety program ten zainstaluje się bez pytania. Tworząc folder w program Files dowiemy się o tym tylko ze skrótu, który zostanie utworzony na pulpicie. Narzędzie potrzebne jest praktycznie tylko raz. Trudno więc powiedzieć, po co się instaluje i dlaczego nie ma wraz z nim deinstalatora. Jedyną metodą pozbycia się tej jednorazówki jest wykasowanie foldera i skrótów na pulpicie oraz w menu Start. Trzeba przyznać, że urządzenie pracuje cicho. Podstawowa konfiguracja Schary Space w sieci jest prosta. Kreator pozwoli nam określić jego nazwę, ustawić datę, czas, a także adres IP. Na formularzu zostaną zaproponowane dane pobrane z serwera DHCP, co znacząco przyspiesza konfigurację ustawień sieciowych. Dobrym pomysłem jest możliwość przełączania między podstawową i rozbudowaną wersją menu. Domyślnie udostępniane są foldery Configuration tylko do odczytu, zawierające linki do strony konfiguracyjnej urządzenia i pomocy, download oraz public. Każdy użytkownik może też mieć swój katalog domowy, ale zanim stworzymy dodatkowe zasoby, skupmy się na konfiguracji sprzętowej urządzenia. S230756 konfiguracja sprzętowa. Wersja dwudyskowa domyślnie jest skonfigurowana W i JBOD, zaś wersja czterodyskowa WRAID5. Jeśli urządzenie ma odpowiednią liczbę dysków, to możemy skonfigurować je w JBOD bądź WRAID0, 1 oraz 5. Aby zastosować je jako serwer, dobrze byłoby móc skonfigurować 4 dyski W, szybki, a zarazem redundantny RAID10. Trzeba przyznać, że wyjęcie dysku jest dość trudną operacją. Wymaga to zdjęcia obudowy, zaś uchwyty dysków nie sprawiają wrażenia solidnych. Zwróćmy jeszcze uwagę na przedni port USB, notabene jedyny dedykowany do ewentualnych backupów. Jest on nieco schowany w obudowie, co skutecznie uniemożliwia umieszczanie w nim nieco szerszego pendrive. A jak możemy dowiedzieć się? Z instrukcji. Jesteśmy skazani wyłącznie na dyski Western Digital. Po zamontowaniu dysku innego producenta urządzenie informuje nas, że nie jest on obsługiwany. Warto mieć na uwadze to ograniczenie. S230757 dostęp lokalnie. I Z internetu. Zasoby tej macierzy mogą być dostępne przez CIFS, FTP oraz NFS. Urządzenie może być w grupie roboczej oraz członkiem domeny, chociaż w domenie Active Directory zachowuje się dość osobliwie. Bez problemu można je do niej dodać, natomiast problematyczne staje się korzystanie z zasobów. By użytkownik domeny mógł stosować zasoby pamięci NS, należy stworzyć na urządzeniu konto o nazwie zgodnej z loginem w domenie i jakimkolwiek hasłem. Użytkownik będzie wówczas mógł bez problemu i konieczności logowania korzystać z zasobów publicznych. Jednak do folderów z określonymi prawami dostępu nie będzie mógł się dostać. Jak widać na zrzucie ekranu, mimo iż folder test prezentowany jest jako w pełni dostępny full access, to próba wejścia do niego powoduje błąd. Nie pomaga w tym zmiana hasła konta w urządzeniu na zgodne z tym w domenie. Nawet jeśli pracujemy w domenie AD, warto pozostawić ten NS jako członka grupy roboczej. Jeżeli konto i hasło do niego będą zgodne z tymi w domenie, nie będzie wówczas problemów z korzystaniem z tej pamięci i nie będzie się to wiązało z koniecznością logowania. Niestety użytkownicy nie mogą sami zmieniać swoich haseł. Jest to operacja zastrzeżona dla administratora. Ciekawą funkcją wydaje się DownLadder. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do urządzenia przez przeglądarkę. By to zrobić, trzeba jednak rozwiązać zagadkę. Do zarządzania urządzeniem służy kontradmin, informację tą i stosowne hasło. Bez trudu znajdziemy w instrukcji. Niestety nie napisano tam nic, że do wspomnianej funkcji logujemy się na konto DownLadder. Funkcja umożliwia ściąganie plików bezpośrednio na pamięć NAS i ustalenie limitu pasma lub jednoczesnych sesji. Wadą jest obsługa jedynie dla HTTP i FTP. Oczywistym zastosowaniem wydawałoby się peer-to-peer oraz to, że jedyne dostępne konto służy zarówno do zarządzania usługą, jak i do korzystania z niej, czyli każdy, kto dostanie hasło do tej usługi, będzie mógł zmieniać ustalone ograniczenia. Innym ukłonem w stronę użytkownika jest wbudowany serwer iTunes oraz możliwość dostępu do danych przez internet przy skorzystaniu z usługi Mionet. Urządzenie może współpracować z zasilaczami UPS, a także powiadamiać o różnych zdarzeniach za pomocą poczty elektronicznej. Przy testach NAS oceniamy zwykle znaną dobrze z pamięci SN możliwość robienia snapshotów, czyli natychmiastowych obrazów woluminów, pozwalających na dostęp, ewentualnie powrót do stanu macierzy z chwili wykonania obrazu. Niestety, Western Digital nie wdrożył tej funkcji. Jedyną możliwością jest wykonanie kopii, a jedyną automatyzacją tej procedury jest wciśnięcie na sekundę przycisku na obudowie, co oznacza, że albo administrator powinien mieć raczej blisko do tej pamięci, albo winien zrezygnować z tego udogodnienia i wykonać backup inaczej. Ciekawe wydaje się, że po przytrzymaniu tego samego przycisku przez 3 sekundy zrobi nam się kopia zapasowa, ale nie macierzy, tylko przyłączonego dysku. Procedura ta wymaga więc dość uważnego podejścia. Macierz wyposażona w 2 dyski 1 TB kosztuje około 2000 ZTU cena netto, zaś 4-dyskowa około 2600 ZTU. Dla porównania, za omawiany przed rokiem model Zyxela sprzedawany bez dysków trzeba zapłacić około 1700 ZTU, zaś za netkę ARA również bez dysków około 2700 ZTU. S 2.130758 rzut około na wydajność. Sprawdziliśmy urządzenie skonfigurowane w RAID 0 oraz RAID 1. Niestety, z braku 4 dysków tego producenta nie dowiedzieliśmy się, jak wydajny jest w nim RAID 5. Procedura polegała na zapisie i odczycie 600 MB w postaci 7671 małych plików, a także podobnej porcji w formie jednego pliku binarnego przez sieć GIGA z wydajnej macierzy RAID 10. Nieco zaskakuje niewielka różnica w czasie transferu między RAID 0 i 1. Wydawałoby się, że transfery powinny przekraczać 30 MBS, a najlepszy z testów odczyt 600 MB z RAID 0 nie przekroczył nawet 25 MBS, zaś dla małych plików był w pobliżu 5 MBS. S 2.130759. Podsumowanie. Najbardziej brakowało nam w WD z Haryspacy możliwości wykonywania snapshotów oraz zmiany hasła przez użytkowników. Drażniły mocno niedopracowana współpraca z ADE i niemożność instalacji dysków innych producentów. Zaletami urządzenia są cicha praca, polska instrukcja oraz kilka dodatkowych usług iTunes, Mionet czy DownLadder, choć ten ostatni dość ubogi funkcjonalnie. Brak snapshotów, problemy z ADE i niewielkie ułatwienia do robienia backupów sugerują, że urządzenie przeznaczone jest jednak raczej na domową bibliotekę multimediów niż na serwer małej firmy.